Westerplatte. Gloria Victis.
Na Westerplatte drugi dzień zaczął się spokojnie. Dowódca atakujących wojsk, generał Friedrich Eberhard, uważał, że należy wstrzymać dalsze szturmy, gdyż Westerplatte wbrew pierwotnej ocenie jest silnie ufortyfikowane. Wywiad donosił, że na półwyspie jest 20 nowoczesnych schronów bojowych połączonych podziemnymi tunelami. Konieczna więc była broń stromotorowa, taka jak ciężkie moździerze i haubice, a przede wszystkim należało skierować do walki nurkujące bombowce, które mogłyby celnie niszczyć polskie punkty oporu. O godzinie 18 od strony Gdańska nadleciało kilkadziesiąt bombowców Ju-87 Stukas i zaczęły krążyć na niebie, wypatrując celów, z których tylko jeden, koszary, był dobrze widoczny. Zapewne dostrzegli też wartownię numer 5. Zaatakowano. Niewielkie turbiny z boku kabin, nazywane trąbami jerychońskimi, wydawały przeraźliwy gwizd zapowiadający nadlatującą śmierć. Żołnierze na Westerplatte po raz pierwszy w życiu usłyszeli przejmujący dźwięk syren, ryk silników, ogłuszające wybuchy bomb. Wpadli w panikę. Drżąca ziemia, walące się drzewa, płomienie i dym zasnuwające wszystko i zabierające poczucie kierunku kazały im uciekać przed siebie w panicznym odruchu ratunku. Żołnierze obsługujący cztery moździerze pozostawili je na stanowiskach przed koszarami. Każdy ważył 50-60 kg, był zbyt ciężki, aby go nieść. Pozostawili je i uciekli do bezpiecznej sutereny. Zostały zniszczone. Wartowni numer 1. Wybuch wyrwał drzwi, a trzech żołnierzy, przeświadczonych, że kolejna bomba trafi ten mały budynek, rzuciło się do ucieczki. W ostatniej chwili drogę zastąpił im plutonowy Buder, grożąc użyciem broni. Więc wrócili do wnętrza, ale na krótko, gdyż po chwili znowu, przerażeni, próbowali ucieczki. W koszarach, które stały się głównym celem, żołnierz, który nie wytrzymał huku bomb eksplodujących nad jego głową, zwalających stropy wyższych pięter, sypiącego się pyłu i tynku spadającego ze ścian, wybiegł na dziedziniec. Zginął, trafiony odłamkiem. Półtonowa bomba trafiła dokładnie w środek wartowni numer 5, w której było 10 żołnierzy. Być może trzej przebywali w piwnicy, której strop osłonił ich przed wybuchem. Przeżyli tylko oni. Nalot trwał 40 minut, w czasie których samoloty zrzuciły 8 półtonowych bomb, 50 bomb 250-kilogramowych oraz 100 bomb 100-kilogramowych. Major Henryk Sucharski zdawał sobie sprawę, że jego załoga nie wytrzyma dalszych nalotów, ostrzału artyleryjskiego ani ataków oddziału wroga. Siły topniały. Cztery moździerze pozostawione na dziedzińcu koszar zostały zniszczone. Wartownia numer 5 rozbita, co utworzyło lukę w obronie półwyspu w miejscu, z którego Niemcy wyprowadzali najsilniejsze ataki. Koszary trafione bombą półtonową i kilkoma mniejszymi były poważnie uszkodzone. Sieć telefoniczna łącząca wartownię zerwana, co uniemożliwiało kierowanie obroną. Zniszczeniu uległa również radiostacja, za pomocą której utrzymywano kontakt z dowództwem. Sucharski, wstrząśnięty i przygnębiony, był w pokoju dowódczym w suterenie koszar, gdy wszedł tam jego zastępca, kapitan Franciszek Dąbrowski. Obrócił się do niego i ściszonym głosem, nie chcąc, aby słyszał to siedzący najbliżej radiotelegrafista, powiedział:
wartownia numer 5 zniszczona. Załoga wybita. Wyrwa w obronie jest tak duża, że nie zdołamy zatrzymać następnego natarcia. Wybiją wszystkich naszych chłopców.
Dąbrowski też ściszył głos.
Myślisz o zakończeniu walki?
Sucharski milczał przez chwilę, a potem, jakby bez przekonania, powiedział powoli:
rozkaz nakazywał nam obronę przez 12 godzin. Rozkaz wypełniliśmy. Nie mam prawa skazywania na śmierć moich żołnierzy.
Henryk, cztery wartownie stoją i pokryją ogniem lukę. Amunicji mamy dosyć. Powinniśmy walczyć.
Sucharski nie odpowiadał. Rozważał sytuację, w której jego decyzja miała ogromne znaczenie. Dostrzegał determinację Dąbrowskiego i choć jako dowódca mógł wydać rozkaz przerwania walki, to nie mógł wykluczyć, że żołnierze, których tak dobrze przygotował do tej walki, odmówią wykonania rozkazu. Wreszcie odwrócił się do żołnierzy znajdujących się w pokoju.
Spalić szyfry i tajne akta. To na wszelki wypadek.
Czy wcześniej kazał wywiesić białą flagę, którą Dąbrowski zerwał i wszedł do pokoju, trzymając ją w rękach? Ta wersja nie znalazła potwierdzenia. Gdyby tak się stało, odnotowaliby to Niemcy, obserwujący z dogodnych punktów Westerplatte. Musiałby to zaznaczyć w dzienniku okrętowym dowódca Szlezwiga Holsteina i przekazać meldunek do dowództwa. Kontynuowanie ostrzału i szturm po wywieszeniu białej flagi byłoby przestępstwem wojennym, a w przypadku Westerplatte w tych pierwszych dniach wojny Wehrmacht, a zwłaszcza Kriegsmarine, starały się przestrzegać prawa. Nic takiego nie zauważono. Z niewyjaśnionych przyczyn Niemcy nie wykorzystali okazji do pokonania w tym dniu Westerplatte. Nie wyprowadzili ataku. Zawiodła koordynacja między dowództwem wojsk lotniczych, które wysłało samoloty, lądowych, które miało skierować żołnierzy do ataku, i morskich, któremu część żołnierzy podlegała. Czas mijał. Obrońcy niespodziewanie szybko odzyskiwali siły i organizowali obronę. Przywrócono łączność telefoniczną, rozciągając nowe linie. Obsługi karabinów maszynowych zajęły nowe pozycje, aby wyeliminować lukę, jaka powstała po zniszczeniu wartowni numer 5. Nie tracili ducha mimo chwilowego załamania, całkowicie naturalnego w sytuacji, w której na skrawek ziemi w ciągu 40 minut spadło 8,5 tony bomb. Ich siłą była nadzieja, że nie są osamotnieni, że odsiecz nadejdzie wkrótce. To była łuda. Armia Pomorze, jedyna, która mogła im przyjść z pomocą, walczyła już tylko, aby wyrwać się z zamykających się kleszczy, jakie tworzyły oddziały armii niemieckich uderzających z Prus zachodnich i wschodnich. Obrońcy Westerplatte nie znali, jak dramatyczna jest sytuacja w kraju. Ich radiostacja nie działała, a jedynym środkiem łączności ze światem było radio. Nagle usłyszeli. Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom. Żołnierze zaczęli wpatrywać się w morze z nadzieją, że lada godzina pojawią się tam brytyjskie okręty. Royal Navy, największa morska potęga świata, powinna wpłynąć na Bałtyk. Tego samego dnia w południe usłyszeli wiwaty tłumów zebranych na gdańskich ulicach, którymi paradowały oddziały Wehrmachtu wkraczające do miasta. Ataki na Westerplatte przybrały na sile. Niemcy zaczęli ostrzeliwać polskie pozycje z moździerzy kalibru 210 mm. Te wielkie działa mogły co dwie minuty miotać pociski ważące 113 kg, szczególnie niebezpieczne dla obrońców, gdyż spadające niemalże pionowo. Od morza zaatakowały trałowce, ale na szczęście dla obrońców jeden z pocisków przeleciał nad półwyspem i spadł, nie eksplodując, w gdańskiej dzielnicy Letnica, co sprawiło, że zaprzestano takich rajdów w obawie przed ostrzeliwaniem własnych stanowisk. Niemcy ponawiali ataki i wszystkie zostały odparte. Udaremniono próbę wtoczenia na teren polskiej składnicy i zdetonowania cysterny z łatwopalnym płynem. Ale sytuacja obrońców pogarszała się z dnia na dzień. Wartownia numer 2 została poważnie uszkodzona ogniem haubic 105 mm strzelających z rejonu Wisłoujścia. W uszkodzonych koszarach ranni leżeli na stołach i ławach w suterenie, jedynym bezpiecznym miejscu na półwyspie, ale ich stan był beznadziejny. Wielu wymagało pomocy chirurgicznej lub medykamentów, których w prowizorycznym szpitalu nie było. Skończyły się środki przeciwbólowe. Ludzie, których ciała poszarpały pociski, strasznie cierpieli. Siódmy dzień walki zaczął się od ciężkiego ostrzału artyleryjskiego. Niemieccy artylerzyści nabrali już wprawy bojowej. Jakby wielki walec ognia przetaczał się przez Westerplatte. Wartownia numer 2, trafiona pociskiem kalibru 280 mm, zawaliła się. Załoga cudem przeżyła. Choć nie mogła wycofać się do koszar, przyciśnięta do ziemi ogniową nawałą. Wartownia numer 4 była poważnie uszkodzona, podobnie jak wartownia numer 1, a w magazynach amunicyjnych pozostało 10 tysięcy karabinowych nabojów. To bardzo niewiele, zważając, że jeden karabin maszynowy mógł wystrzelić 500 pocisków na minutę. Oznaczało to, że przy odpieraniu silnego ataku amunicja skończyłaby się po godzinie walki. A jednak kolejne natarcie, jakie Niemcy wyprowadzili o godzinie 8, zostało odparte. Major Sucharski wiedział, że dłużej walczyć już nie mogą. Jednak jego decyzja była zaskoczeniem dla załogi. Wielu żołnierzy, słysząc rozkaz, odmawiało złożenia broni. Porucznik Leon Pająk napisał po zwolnieniu z niewoli:
morale żołnierza naszego po walce bardzo dobre. Ze łzami w oczach składał broń. Ze łzami żegnał się ze swoimi dowódcami.
Major Henryk Sucharski relacjonował:
w tych warunkach i wobec znanego mi częściowo położenia w kraju zdecydowałem się na kapitulację. O decyzji zawiadomiłem oficerów i szeregowych. Poleciłem wywiesić białą flagę, w następstwie czego ogień ze strony Empla po pewnym czasie ustał. Obsada pozycji ściągnięta została do koszar. Tu po raz pierwszy zaznajomiłem załogę z położeniem w kraju i naszym. Podziękowałem wszystkim za spełnienie obowiązku. Modlitwa za poległych i piosenka Śpi kolego zakończyły tę tragiczną ceremonię.
Śpi kolego, twarde morze. Śpi kolego, twarde morze. Zobaczymy się jutro może. Zobaczymy się jutro może. Śpi kolego, bo na wojnie. Śpi kolego, bo na wojnie. Tylko w grobie jest spokojnie. Tylko w grobie jest spokojnie. Śpi kolego, grobie. Śpi kolego w ciemnym grobie. Niech się Polska przyśni tobie. Niech się Polska.